Ojciec Tomasz Maniura, oblat Maryi Niepokalanej. Witam serdecznie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
A także uczestnicy ostatniej wyprawy Niniwatim, wyprawy Radość Życia, o której już Państwu na naszej antenie przypominaliśmy, zapraszając na promocję książki dokumentującej ostatnią wyprawę. Jest Marcin Szuścik i Łukasz Migała, Ślązaki. Witam Was serdecznie.
Witamy.
Witamy.
Ale też jest Emil Burdziłowski z Siedlec.
Witam.
Proszę Ojca, Siedlce w tym roku podczas wyprawy Niniwatim były mocno reprezentowane.
Tak niespodziewanie, bo te nasze wyprawy zaczęły się kiedyś tam w Katowicach. Zasięg był najpierw taki regionalny na Śląsku. Później rzeczywiście zaczęli ludzie jeździć z całej Polski i tam ktoś z Warszawy się znalazł, ktoś z Bydgoszczy, ktoś tam raz z Gdyni czy tam z Gdańska pojechał. No ale Siedlce rzeczywiście po raz pierwszy w 2010 roku jechał z Siedlec taki chłopak Daniel Wielgórski, do Jerozolimy wtedy jechaliśmy. Potem były 2 lata przerwy. No i w zeszłym roku na wyprawę w nieznane pojechało 5 osób z Siedlec, a w tym roku już 6 osób. Rzeczywiście te nasze wyprawy nie są aż takie liczne, to nie jest tam 400-500 osób, tylko jedzie w tym roku 37 osób, no i 6 z Siedlec, a wszyscy inni z całej Polski, to rzeczywiście jest bardzo mocny taki akcent. I też bardzo cieszymy się, że tutaj nam się udało też, tym młodym uczestnikom Siedlec, przetrzeć ścieżki w Urzędzie Miasta w Siedlcach. W zeszłym roku udało nam się zrobić tutaj taką oficjalną prezentację naszej książki, w tym roku po raz drugi. I w tym roku też patronat honorowy nad naszą wyprawą objęli prezydent miasta Siedlec i biskup siedlecki. Także bardzo się cieszymy, jesteśmy wdzięczni. No i tak się tutaj czujemy dobrze w Siedlcach.
No to ja się bardzo cieszę. Już nie będę pytać, czy nasi się spisali, czy grzeczni byli, bo zakładam, że wszystko było w porządku.
Było bardzo w porządku i co więcej trzeba powiedzieć, że to były bardzo charakterystyczne osoby w dobrym tego słowa znaczeniu, takie z charakterem, które narzucały taki troszkę charakter tej wyprawie, taki siedlecki charakter. Radosny, spontaniczny, otwarty, pełen radości.
Wyprawa Radość Życia. Ta wyprawa w zasadzie miała, ja przynajmniej wyłowiłam takie 3 cele. No, cel techniczny, czyli dotarcie na Wyspy Brytyjskie. Cel, o którym w ubiegłym roku już rozmawialiśmy, czyli spotkanie z Polakami, którzy z różnych powodów wyemigrowali na Wyspy Brytyjskie. I wiadomo, że to ich życie nie do końca jest tam łatwe z różnych powodów, o których pewnie za chwilę powiemy. No ale też ten cel, który jest w nazwie wyprawy, czyli uporządkowanie pewnych przemyśleń dotyczących tego, jak tej radości w codziennym życiu szukać. Może zacznijmy od tego pierwszego celu, bo chciałabym też, żeby nasi słuchacze mieli świadomość, jak ta wyprawa wyglądała pod względem technicznym. Panowie, gdybyście mogli opowiedzieć, jak długo byliście na rowerach, przez ile dni, jakie odcinki były pokonywane jednorazowo, jaka to była mniej więcej geograficznie też trasa od wyjazdu z Kokotka, czyli od tego punktu zero, kiedy wyprawa rusza.
Wyjeżdżaliśmy z Kokotka dnia 3 sierpnia. Wyprawa trwała dokładnie 6 tygodni. Jechaliśmy trybem codziennie co najmniej 150 kilometrów.
Nie mało.
Rzeczywiście nie mało, ale jeżeli wejdzie się już w tryb wyprawy, to staje się taką codziennością. Wszystko jest w głowie. Jeżeli się założy, że się przejedzie 150 kilometrów, to się przejedzie. Tylko trzeba po prostu jakby narzucić sobie taki rytm. Wstawaliśmy codziennie o 5 rano, mieliśmy godzinę na zebranie się, na spakowanie namiotów, zjedzenie śniadania i o 6 wyjeżdżaliśmy. Jechaliśmy 50 kilometrów, potem mieliśmy półgodzinną przerwę, kolejne 50 kilometrów, zazwyczaj dłuższa przerwa na obiad, na mszę świętą i kolejne 50. Zdarzało się, że kończyliśmy na 150, ale zdarzało się, że też robiliśmy więcej. Czasami, jeżeli trzeba by było gdzieś dojechać, na przykład na prom, zdarzyło się nam raz nawet zrobić 254 kilometry.
Mijanie kilku europejskich krajów. Jak odczuwaliście różnorodność? To jednak jest taki szybki przelot, ale mimo wszystko można zatrzymać się, porozmawiać z ludźmi, można zobaczyć, jak różna jest mentalność, na przykład we Francji, w Niemczech. To na pewno też były ciekawe obserwacje.
Wyprawa pozwoliła nam poznać też kulturę państw, przez które przejeżdżaliśmy, bo przejeżdżaliśmy zarówno przez duże miasta i spotykaliśmy tam ludzi, widzieliśmy, jak oni się zachowują i jak nas traktują, i przejeżdżaliśmy również przez najmniejsze miasteczka, osady, wsie. Przejeżdżaliśmy przez Niemcy, Holandię, Belgię i Francję, i z Francji promem na wyspy. To jest takie fajne doświadczenie, bo naprawdę od podszewki poznajemy kraj i kulturę, obyczaje ludzi.
A jak z przygotowaniem do wyprawy? No bo 150 kilometrów codziennie przez kilkadziesiąt w sumie dni, no to nie jest prosta sprawa. Czy to wymaga długiego przygotowania kondycyjnego?
Myślę, że to jednak nie jest tak, jak sobie niektórzy wyobrażają, że trzeba być nie wiadomo jakim sportowcem, herosem. Wszystko przede wszystkim zaczyna się w głowie. U mnie akurat też decyzja była dość spontaniczna, także nie miałem zbytnio dużo czasu, żeby jakieś przygotowania poczynić. Aczkolwiek oczywiście, jeśli ktoś wcześniej mało miał do czynienia z rowerem, to warto by było, żeby trochę jednak gdzieś tam sobie poćwiczył, pojeździł, ale to też nie jest tak, że od razu musi te 250 sam umieć przejechać, tylko właśnie w grupie. Ludzie się wzajemnie tak wspierają i jednak każdy z każdym budują z takich małych cegiełek coś większego i właśnie te 250, no to już jest znacznie łatwiejsze, niż jakby ktoś miał sam swoje własne rekordy gdzieś tam bić.
Były też podziały w grupie, brzmi to groźnie.
Ponieważ nasza grupa 37-osobowa jest bardzo dużą grupą na drodze rowerzystów. Nie widzimy na co dzień takich, to jest cały peleton tak naprawdę. Jeszcze jak do tego dołożymy te wszystkie sakwy i te rowery takie zapakowane, no to rzeczywiście na tej drodze jest nas dużo, widać, że jest nas dużo. I przepisy nawet nie pozwalają. W każdym kraju one są inne, ale w Unii Europejskiej są dosyć podobne. W Polsce dla takiego zobrazowania są takie przepisy, że może jechać 15 rowerzystów, musi być 200 metrów przerwy, 15 rowerzystów, 200 metrów przerwy. Czyli nasza grupa, żeby jechać prawidłowo, to musiała być podzielona na trzy części. Było te 200-300 metrów przerwy i kiedy zatrzymywaliśmy się na jakiś odpoczynek, to wszyscy razem żeśmy spali i te grupy, one nie były stałe. Codziennie to był inny podział. To też takie było bardzo twórcze, to wymagało wyobraźni i pomysłów, bo każdego poranka, każdy kolejny uczestnik prowadzi poranną modlitwę. I też on dzieli ludzi. I według jakiegoś tam klucza, wymyślam. Może chłopaki przypomną, jakie oni mieli klucze.
Emil, jak dzieliłeś?
Ja miałem bardzo prosty podział, bo jeszcze nie rozwinąłem swojej kreatywności, bo ja miałem jeden z pierwszych dni wyprawy i mój podział polegał na tym, aby odliczyć do trzech.
Nie byłeś zbyt ambitny. Jak na człowieka z siedzę, którzy naprawdę są ambitni.
Ale to się potem zmieniało.
Tak, jak najbardziej.
Ambicje rosły z upływem wyprawy. Marcin, to jak dzieliłeś?
Mój podział polegał na tym, że wszystkie osoby, które we wcześniejszych dniach mieliśmy okazję przejeżdżać koło Morza Północnego i koło jeziora Loch Ness, to osoby, które kąpały się i w jeziorze Loch Ness i w Morzu Północnym były w jednej grupie. W drugiej grupie były osoby, które spały przynajmniej raz pod gołym niebem, a w trzeciej grupie była cała reszta.
Czyli klucz już bardziej skomplikowany. Łukasz, a twój klucz?
Muszę szczerze powiedzieć, że szczegółów nie pamiętam i z tego, co mi się przypomina, także na bieżąco trudno było to wszystkim zrozumieć, także może nie był to zbyt udany podział, ale generalnie coś na wzór jakiegoś matematycznego algorytmu przy podziale liczbowym, coś tam liczby pierwsze i tak dalej w jednej grupie.
Cel techniczny osiągnięty, chociaż pewnie były różne przygody. Tak zastanawiałam się nad jedną rzeczą, bo przed rokiem mówiliśmy o tym, że co roku ma być trudniej i bardziej wymagająco. Ta ubiegłoroczna wyprawa to wyprawa w nieznane, czyli rzeczywiście było dosyć takich momentów trudnych, kiedy internauci czasami w sposób taki trochę nielogiczny kierowali was z powrotem w te same miejsca albo kazali wam kluczyć po górach. No a tutaj wydaje się w porównaniu z tą wyprawą ubiegłoroczną, czy chociażby z wyjazdem na Syberię, że ta wyprawa była mimo wszystko dosyć łatwa. Na czym polegało to więcej, trudniej i bardziej?
Tak, nawet sama nazwa wyprawy brzmi bardzo lekko, radość życia, nie? I teraz, kiedy myśmy już dojechali tam rowerami, jak ktoś wie, prawda, tam czy do Maroka, do Jerozolimy, na Syberię, i teraz ktoś powie, a do Anglii na rowerach jadą. No to co to dla nich, jak tyle już przejechali? Trudność polegała w tym roku na czymś zupełnie innym. Dla mnie na przykład to była w ogóle sama decyzja, żeby wziąć tylu uczestników. Zawsze nas jeździło około 20 ludzi, a w tym roku raz tyle, prawie 40 uczestników, 37 dokładnie. I takie mamy doświadczenia, że kiedy jesteśmy na zachodzie Europy, to jest nam źle. W takim stylu jazdy, w jakim my jeździmy. Jeździmy bez zorganizowanych noclegów, bez pieniędzy na noclegi, nic nie jest nigdzie wcześniej jakby zapowiedziane. I kiedy my wieczorem szukamy czegoś, no to nawet rok temu właśnie na wyprawie w nieznane, kiedy jechaliśmy przez Szwajcarię, przez Francję, Belgię, Holandię, to nas nigdzie nie przyjmowano tak naprawdę. Było takich 8 dni z rzędu, że nie było się gdzie umyć, wody w kranie przez 8 dni nie było. No kiedy się robi dziennie powyżej 150 km, no to jest to bardzo trudne. Ani razu tam nie mogliśmy liczyć na to, żeby nas ktokolwiek, czymkolwiek też poczęstował nieraz. Nawet jakieś tam jabłka, coś takiego zwykłego, tak. Generalnie na zachodzie jest mało takiej życzliwości, otwartości, zaufania, wszystko jest takie wyrachowane. Ja oczywiście uogólniam, bo w konkretnych przypadkach będzie inaczej. Natomiast kiedy jedziemy na wschód, jest zupełnie na odwrót, nie? Na wschodzie, gdy jechaliśmy przez Turcję, czy przez tutaj Ukrainę, Białoruś, na Syberię, przez całą Rosję, to ludzie bardzo gościnni, tacy spontaniczni, otwarci, tylko się zawsze denerwowali, jak przyjeżdżaliśmy, dlaczego my następnego dnia rano o 5 wyjeżdżamy, bo oni tam całą imprezę organizowali. W zeszłym roku, kiedy jechaliśmy przez Holandię, dwa noclegi tam były, to nas dwa razy przegonili, nie? A teraz mówię, znowu pojedziemy przez Niemcy, Holandię, Belgię, Francję i tam do Anglii. Nas będzie tylu ludzi, nie? To ja im wszystkim kazałem nabrać dwa razy tyle chusteczek nawilżających, bo to jest, wiadomo, najlepszy prysznic, dwie chusteczki. jedna pasa w górę, druga pasa w dół. Mówię, no gdzie my się, przez 6 tygodni nikt nie będzie mył. Ja tak się spodziewałem, że będzie bardzo, bardzo trudno. I tutaj ten trud to właśnie niekoniecznie zawsze jest fizyczny. To, co w środku, jest tak naprawdę dużo ważniejsze i trudniejsze w życiu. I wszystko się generalnie w środku dokonuje. Tu chłopaki mówili, że kondycja jest w głowie na przykład. I tak jest ze wszystkim w życiu. Decyzja na przykład na wyprawę, w życiu decyzja, nie wiem, na małżeństwo, na kolejne dziecko. To wszystko w środku jest największy wysiłek. I tutaj też ta trudność polegała na tym, że nas było tak dużo. To znaczy, że będzie dużo więcej awarii rowerowych, nie? To jest bardzo trudne, kiedy się ileś tam razy dziennie zatrzymuje i trzeba na nowo ruszać. Całą ekipę jakby znowu rozkręcić i żeby się wszyscy pozbierali. Ja się bardzo tego bałem, że to będzie nie do ogarnięcia. Że nam wszystko będzie zajmowało dużo więcej czasu, co będzie uniemożliwiało jazdę. Nawet jakieś najprostsze zakupy, gdzie są na przykład jakieś trzy kasy w jakimś małym markecie na jakieś tam miasteczko, wioska. No to kiedy jest 20 ludzi, a 40, to wszystko zajmuje tyle czasu. I to było takie rzeczywiście trudne. Ja się bardzo bałem. Myślałem, że nie ogarnę tej wyprawy. No ale życie pokazało, że dosyć ma dzień swojej biedy, nie ma się co martwić o dzień następny. Jeśli rzeczywiście się wypełnia wolę Bożą, a w tym wypadku było to, żebyśmy byli nosicielami radości i nieśliśmy tą radość ludziom, którzy byli wobec nas życzliwi czy nieżyczliwi, i wszystko to się Bogu oddawało, to się okazało, że było najlepiej. Na żadnej wyprawie tak nie było. Mimo tego, że jechaliśmy na zachód, że było na 100 uczestników, generalnie tak to co drugi dzień gdzieś tam praktycznie spaliśmy pod dachem, był prysznic gdzieś tam do dyspozycji. Może czasem jeden czy dwa, tam nie wszyscy korzystali, ale był dostęp do toalety, do umywalek. No były bardzo dobre warunki, nie? Na żadnej wyprawie nie dostawaliśmy tak dużo, co teraz, kiedy nas było aż tylu ludzi i aż tyle do jedzenia. Kiedy nas było 15, to się wydaje, że prościej jest gdzieś tam przyjąć, poczęstować, a nie kiedy nas jest prawie 40. W niedzielę zawsze odpoczywamy. To nie było niedzieli, żebyśmy za darmo nie jedli obiadu dla wszystkich, nie? Kiedyś na przykład trafiliśmy do takiej polskiej misji katolickiej w Peterborough i po mszy świętej tam ludzie się pytali, co tam byśmy chcieli. To jakieś batony można przynieść, tam jakieś konserwy, czy tam napoje, ryże tam, czy makarony. To tam jeden chłopak policzył, samych batonów było ponad 1000. Jakichś tam Snickersów, Marsów, tam nie wiem.
Co
tam
z nimi zrobiliście?
No wzięliśmy. I był problem naprawdę podzielić te wszystkie jedzenie na 37 rowerów i myśmy przez kilka dni nie musieli jedzenia kupować. Więc ja miałem cały czas w głowie pytanie, dlaczego Pan Bóg nam daje tak dużo? Ja się tak bardzo tego obawiałem, i tak nawet miałem taką pokusę myśleć, co my Panu Bogu dajemy, nie? A tak mówię, że wstajemy rano, że to dla tych młodych to jakby nie było, to są wakacje, a muszą wcześniej o tej 5 wstawać, że jest tam ten trud, wysiłek jazdy, taka monotonia, nieraz pada, nieraz tam upał też był w pierwszym tygodniu, dużo tam góry, podjazdy. No trochę dajemy tego wysiłku, oferujemy to wszystko, ale tak sobie pomyślałem uczciwie, to tam żadna ofiara, bo szczerze mówiąc, więcej w tym frajdy i przygody i poznawania świata niż jakiegoś tam poświęcenia z naszej strony. I tak sobie pomyślałem uczciwie, że jedyne, co my Panu Bogu, co ja Panu Bogu mogę od siebie dawać, co jest naprawdę moje, to są moje grzechy. To jest ode mnie. Bo jeśli robię coś dobrego nawet, to jest obiektywnie, rzeczywiście ma wartość, ale to jest przede wszystkim dzięki Panu Bogu, że On mi dał zdrowie, ten czas życia. To nie dzięki mnie mam przecież życie. No a co rzeczywiście nie pochodzi od Boga, co pochodzi ode mnie, to są moje grzechy. I właśnie kiedy się to wszystko Bogu oddaje, tak po ludzku się wydaje, że Panu Bogu człowiek nie daje nic. To Pan Bóg i tak daje wszystko, nie? I to jest takie piękne odkrycie dla mnie osobiście na tej wyprawie, że nawet jeśli ja nie daję Panu Bogu niczego, On i tak daje wszystko. I tutaj kwestia jest otwartości. Ta wyprawa to był taki trud, wysiłek właśnie, żeby się otwierać, nie? Na wszystko, co przyniesie życie. Nie bać się żyć, nie bać się wyruszyć, nie bać się przyjąć tylu uczestników. I tak naprawdę to wszystko pokazało, że im więcej życia, tym lepiej, nie? Radość życia. Jechaliśmy zarządzających światem, żeby szanowali ludzkie życie od naturalnego poczęcia po naturalną śmierć. Bo często się ingeruje w to, nie? Chce się regulować aborcję in vitro. Okazuje się, że im więcej życia, tym lepiej. Tak najprościej mówiąc.
A nie mieliście też takiego poczucia, że Pan Bóg docenia generatory radości? Że tam, gdzie tej radości jest więcej, gdzie ludzie otwierają się na życie, na to, żeby zatrzymać się na takiej chwili bieżącej, na cieszeniu się z takich rzeczy codziennych, które są tu i teraz, że tam gdzieś tego błogosławieństwa jest więcej, że jest, nie wiem, łatwiej je
Potwierdzę albo odpowiem cytatem biblijnym. Radosnego dawcy miłuje Bóg.
No ja bym to może inaczej trochę sklasyfikował. Generalnie wszystko się chyba zaczyna od tego, żeby zaufać Bogu, zaufać w tej codzienności, że nie ma o co się tak naprawdę martwić, gdzie będziemy spać, co zjemy. Kiedy rzeczywiście pozbędziemy się takich przyziemnych trosk doczesnych i po prostu będziemy żyć tak, żeby dawać siebie owszem wszystko, ale jednocześnie chorobliwie się o jakieś takie rzeczy przejmować, wówczas Bóg rzeczywiście da nam wszystko i też kiedy się odetniemy od takich trosk niekoniecznie potrzebnych, to właśnie ta radość sama sama też wtedy przyjdziesz. To nie jest tak, że człowiek od razu gdzieś tam musi mieć tą radość, tylko właśnie często tą radość w dzisiejszym świecie łatwo zatracić przez to, że pełno jakichś trosk materialnych nas może przygniatać o jakieś tam dobre wykształcenie czy o pracę, gdzieś taka gonitwa i wtedy bardzo łatwo zatracić tą radość taką wewnętrzną, tą w głębi nas. Gdy właśnie oddamy te wszystkie zmartwienia, troski Bogu, to On pokaże nam, że to nasze życie stanie się prostsze i ta radość właśnie sama wtedy przyjdzie, więc to jest też jakby, ta radość jest jednym z darów od Boga, to nie tak, że człowiek ją sam z siebie gdzieś tam ma, no.
My z kolei sami z siebie znajdujemy gdzieś w swoim życiu wiele takich momentów, gdzie sami na własne życzenie tą radość blokujemy.
Mamy 1000 powodów do tego, żeby się nie cieszyć. Przecież tak naprawdę jak idziemy chodnikiem, patrzymy na ludzi, to jest dużo przygnębienia, zmęczenia, obciążenia, dużo smutku się widzi. To nie, że tylko, nie? Ale jest tego bardzo dużo. Kiedy włączymy jakiekolwiek media społecznościowe, jakieś tam przekazy, jakiekolwiek wiadomości, to generalnie wszystko, co nam mówią, to co? Politycy się kłócą, są konflikty na świecie, przyroda jest zniszczona. Można to wszystko pod jeden wspólny mianownik dać. Z czego tu się cieszyć, nie? I to, co pani mówi, że blokujemy, prawda, w sobie, nie? Zamykamy się. A ja bym powiedział zupełnie na odwrót, no nie? A czego tu się nie cieszyć? Mimo tego wszystkiego. Bo kiedy się budzimy, i wyprawa tego bardzo uczy, że zewnętrznie nie mamy za wiele. Nie wiemy, czy będziemy gdzieś spać, czy będziemy cały dzień w deszczu jechać w zimnie. I czego tu się nie cieszyć, skoro się obudziłem? Skoro mam świadomość tego, że jestem. Jakby sam fakt życia niezasłużonego, na który nie zapracowałem, o który nie poprosiłem, to jest wystarczającym powodem do tego, żeby się cieszyć. A co więcej, nie tylko powodem, ale trochę taką koniecznością tak naprawdę, taką wdzięcznością wobec Boga. Bo kiedy ja bym się nie miał tej radości życia, bym się nie cieszył, że żyję, to znaczy, że ja w ogóle tego nie widzę, co otrzymałem. Przecież to, że się obudziłem, to nie jest dzięki mnie. Przecież w ogóle, że się urodziłem, nie musiało mnie być. Tam 50 lat temu to nikt o mnie nie myślał. Moi rodzice się jeszcze nie znali. To Bóg gdzieś tam pierwszy przed wiekami o mnie pomyślał i wyrzekł moje imię. No i jestem. I mi serce zaczęło działać, i mam czym oddychać, i jestem tutaj dzisiaj, teraz, prawda? I mam świadomość tego, że jestem. Nie musiałbym tego mieć. Ja osobiście wyprawa tego uczy. Kiedy człowiek właśnie nie szuka tej radości w jakichś tam wygodach, po prostu się cieszy samym życiem. I wiem o tym, że nawet jeśli ten cały świat mi mówi, że nie ma się z czego cieszyć, bo się wszystko wali, to już Pan Jezus powiedział, że z tego, na co patrzycie, nie pozostanie kamień na kamieniu. Ale ja wiem, że ja nie przeminę. Dlaczego? Bo ja jestem Słowem Boga, a Słowo Boga nie przeminie. Wiem, że Bóg nie powiedział mnie tak, bo się pomylił. Bóg się nie myli. Nie wymknęło mu się, prawda? Nie powiedział przez przypadek mojego imienia. Ja jestem Słowem Boga. Moje życie jest od Boga. Bóg jest źródłem mojego życia. I Bóg nie przemija i na tym świecie wszystko przeminie, ale Słowo Boga nie przeminie. Ja wiem, że ja nie przeminę. I na tej wyprawie, kiedy właśnie człowiek nie szuka tej radości, tak jak nieraz w codzienności my w tym całym zabieganiu właśnie do tego zaślepieni jesteśmy i szukamy tego szczęścia, nie wiem, w lepszym samochodzie.
My czekamy cały czas. Jakby nie umiemy wziąć tego, co...
Przyjąć tego, co mamy. Nie? Przyjąć tego, co mamy. I samo życie wystarczy przyjąć. Przyjąć siebie. Jak ja przyjmę siebie, zaakceptuję siebie, swoje życie, to ja Boga spotkam i ja będę szczęśliwy tak naprawdę. Nie?
Celem było też dotarcie do Polaków, którzy wyjechali z ojczyzny na wyspy w celach najczęściej zarobkowych, najczęściej tych związanych z ekonomią. I nie mogę o te spotkania nie zapytać, bo część tych spotkań było chyba przed wyprawą jeszcze zaplanowanych.
Niektórzy nas zapraszali, tam pisali, nie wszędzie nam się udało dotrzeć, ale już na naszej stronie choćby ci, którzy tam w Anglii mieszkając przeczytali, to nas zapraszali. Także troszkę tak. Mhm.
Które spotkania utkwiły wam najbardziej?
Każde spotkanie było niesamowite, każde było inne. Pierwszym takim spotkaniem, które było rzeczywiście niesamowitym przeżyciem, było już wspomniane wcześniej spotkanie w Peterborough, gdzie przyjechaliśmy w sobotę wieczorem. Akurat była msza święta w kościele. No i zaczekaliśmy, aż msza święta się skończy i weszliśmy pod koniec, nie pamiętam, chyba na ogłoszeniach albo na komunii świętej. Msza była po polsku, w kościele byli Polacy. Ksiądz zauważył, że coś się dzieje, zapytał, jaką grupą jesteśmy, co się dzieje. Właśnie wtedy ojciec Tomek wyszedł na ambonę, powiedział, że przyjechaliśmy z Polski i że szukamy noclegu na dwa dni. Ksiądz Maciek, który sprawował wtedy Eucharystię, powiedział, no dobrze, no to on prosi paru parafian, żeby pojechali i zorganizowali dla nas jakąś kolację. To było naprawdę niesamowite. Parafie są tam bardzo małe, ale rzeczywiście widać, że one są zżyte. Bardzo szybko potrafili się zorganizować i sam przed wyprawą jakby nie widziałem trochę tej intencji, żeby tam się z Polakami spotkać, bo co jakby my możemy im dać przyjeżdżając i przyjmując rzeczy, czyli nocleg, jakieś tam jedzenie, a ci ludzie naprawdę byli tak niesamowicie szczęśliwi, że mogli z nami pogadać, z rodakami, z młodymi ludźmi. Przyjeżdżali czasami nawet na całe dnie. Usłyszeli o nas w sobotę i siedzieli z nami w całą niedzielę, od rana do wieczora. Byli tak szczęśliwi, że mogli z nami porozmawiać, jakby mieli coś, czego tam na wyspach za bardzo nie mieli. Mają bardzo duże trudności we wchodzeniu w jakieś wspólnoty z Anglikami, z ludźmi, którzy tam mieszkają, z rdzennymi mieszkańcami. I najlepsze wspólnoty, najlepsze relacje, jakie nawiązują, to właśnie przy parafiach polskich. I też spotkanie z nami jakby przypomnienie, porozmawianie po polsku, nawet o rzeczach mało istotnych, było dla nich tak wartościowe. Byli po prostu naprawdę szczęśliwi, że mogli z nami porozmawiać.
Marcin powiedział o pierwszym spotkaniu na Wyspach Brytyjskich, a ja nie mogę nie wspomnieć o pierwszym spotkaniu w ogóle na wyprawie z Polakami, które odbyło się w pierwszą niedzielę naszą w Dortmundzie w Niemczech. I dla mnie to po prostu było spotkanie, na którym zyskałem ciocię i wujka z Niemiec. Mieszkaliśmy u rodziny ojca Tomka i ja po prostu wjeżdżając na teren parafii, na plac przy parafii, czułem się jak bohater, jak ja bym był zwycięzcą. Na nas czekało po prostu banery, ludzie czekali na nas po prostu przed kościołem, wyglądali naszego przyjazdu. Zostaliśmy przywitani brawami i dla mnie to po prostu było takie coś niesamowitego, taka radość ogromna, że ktoś nas się spodziewał w ogóle, o czym my nie za bardzo też wiedzieliśmy, nie mieliśmy świadomości, że ktoś też na nas czeka i śledzi nas, bo jak się okazało, to ciocia i wujek z Niemiec, już tak mogę powiedzieć, śledzą całe przygody Niniwa Team od pierwszej wyprawy, która się odbyła z Niniwą, właśnie z tą grupą rowerową, i czytają wszystkie książki i zawsze było ich to marzeniem, od zawsze przyjąć rowerzystów do siebie, ugościć ich i poznać. To było dla mnie niesamowite, bo oni dali nam wszystko, czego potrzebowaliśmy tak naprawdę materialnie. Zrobili nam pranie, dali nam śniadanie, obiad, kolację. Spędziliśmy z nimi popołudnie, mszę świętą wspólną mieliśmy, ale najważniejsze właśnie, co nam dali, to swoją miłość i takie poczucie, że właśnie modlą się za nas w intencji, w tej, której też my się modlimy. Taka jedność w modlitwie, o czym nas zapewniali, że modlą się od początku wyprawy i że będą z nami trwać na modlitwie, i to mi też najbardziej utkwiło z wyprawy.
Łukasz, a twoje spotkanie?
Akurat też właśnie chciałem potwierdzić ten przykład, z czym Emil tutaj o czym się wypowiedział, że rzeczywiście można było się poczuć tam jak w domu. Naprawdę były to dla mnie wzruszające chwile. A wracając z kolei tutaj do tej całej sytuacji Polaków na wyspach i szukania szczęścia w życiu, to myślę właśnie, że może często oni tak później tam wyjeżdżają do tej Anglii i właśnie przez to, że sobie nie ustawią tego odpowiednio w ten sposób, że nie jest najważniejsze, żeby mieć coraz lepsze auto, coraz większy dom i tak dalej, właśnie wpadają często później w taki pęd, jest taka pokusa, takie niebezpieczeństwo, i właśnie wówczas można zatracić tą radość życia. I myślę właśnie, że po sobie patrząc, że właśnie ta wyprawa nam dała taką możliwość zobaczenia, że właśnie, żeby tą radość mieć już na podstawie tego wszystkiego, co mamy we własnym życiu, że trzeba się cieszyć z tego, co mamy, że trzeba doceniać każdą chwilę, że teraz naprawdę takie małe rzeczy w codzienności potrafią mi dać radość, typu, że umyję naczynia i daje mi to jakąś satysfakcję, co wcześniej w ogóle byłoby dla mnie jakąś czynnością taką nudną, prozaiczną, że w ogóle bym się od niej wzdrygał, a w danej chwili jednak widzę, że nie jest najważniejsze, żeby mieć jakieś wielkie ambicje, żeby osiągać jakieś nie wiadomo jakie wielkie cele, tylko tu i teraz już od tych najmniejszych rzeczy zaczynać. Generalnie też nie jest najważniejszy ten cel, szczyt, do którego się zmierza, tylko właśnie, że trzeba się już skupić na tej drodze, w której podążamy, czyli właśnie, żeby wszystko w tej naszej życiowej wędrówce już było na swoim miejscu.
To, co pomiędzy zazwyczaj jest bardziej istotne czasami.
U nas jeszcze najwięcej dzieje po drodze, a nie gdzieś tam, jak się dojedzie do Jerozolimy czy na Nordkap. Ładne miejsca, wiadomo, wartościowe, ale najwięcej się dzieje po drodze tak naprawdę, nie?
Ale oprócz tej radości głębokiej chrześcijańskiej, ona jest też łaską w dużym stopniu i no oczywiście to, jak na nią odpowiemy, na tą łaskę, też jest bardzo ważne. Było też na pewno mnóstwo tych momentów tej radości takiej zwykłej, codziennej. Rowerowa orkiestra, dzień garnka. Tak, było wesołe miasteczko, był mecz Polska-Niemcy, tu niekoniecznie radość do końca.
Tak, to
ale no, na pewno nie unikaliście tych momentów, gdzie można było po ludzku po prostu się pośmiać i pobawić.
To jest takie ludzkie i tak naprawdę o to też chodzi. No, prawdziwy chrześcijanin jest najpierw prawdziwym człowiekiem, który też potrzebuje normalnego życia, radości, odpoczynku. Tak Pan Bóg to już wszystko poukładał, wymyślił, że jest siódmy dzień na odpoczynek. I w życiu też musi być rytm. I musi być rytm w ogóle codziennej modlitwy, codziennej pracy, codziennego odpoczynku. Tygodniowy rytm, prawda, że się w niedzielę odpoczywa. Miesięczny rytm. W zakonach na przykład mamy raz w miesiącu dzień skupienia. Roczny rytm, że mamy jakieś rekolekcje w parafiach są, prawda. I tutaj też jest taki bardzo ważny ten moment właśnie na jakieś tam przerwy, na taką radość. Jeden z uczestników chyba to był Michał Piela, który te gorczki, bo tak po śląsku to gorczki woził. To on... Chyba on, jak mi się daje, po raz pierwszy powiedział takie hasło fajne, bardzo mi się podoba, że w jeżdżeniu na rowerze najfajniejsze jest nie jeżdżenie na rowerze. Te momenty przerwy tak naprawdę. Gdyby nie było tego jeżdżenia, oczywiście by nie było tych momentów, Ale to właśnie jest taka radość, nie? Że też człowiek po pracy gdzieś tam musi umieć spojrzeć z boku na to wszystko, pośmiać się trochę z tego, co robi, nie? Ten Michał, on miał taki garnek, który każdy woził jakiś garnek, ale każdy go normalnie w sakwach woził. On go miał zawsze tak na wierzchu przyczepionego. Trochę tak, żeśmy się śmiali, to jak taka babcia gdzieś tam jedzie na targ, nie?
Z bańkami, tak, z mlekiem.
Tak, i on taki Ślązak jest, z Chorzowa typowy, więc to Gorczek, nie? Gorczek. I jak był jego dzień, że prowadził modlitwę i robił podział, to żeśmy tak się umówili, on o tym nie wiedział, żeśmy wszyscy te swoje garnki tak dali właśnie na wierzch, nie? Tam na tym bagaże, na rowerach. I tośmy nazwali Dzień Gorczka, nie? Dzień Gorczka. I żeśmy jechali i tam żeśmy czaskali po tych gorczkach, cała taka orkiestra się zrobiła.
Tak sobie myślę, że ten rytm, o którym ojciec przed chwilą powiedział, on jest stosunkowo łatwy do zachowania na przykład na takiej wyprawie, prawda? Bo tam czas jest uporządkowany w dużym stopniu. Ale z tym rytmem trochę gorzej w życiu codziennym. Czy na przykład czuliście po powrocie, że coś wam tutaj zaskoczyło, polepszyło się z takim, no już tutaj Łukasz trochę powiedział na ten temat, z takim złapaniem rytmu w życiu, jakiejś takiej harmonii i przestrzeni na rzeczy ważne, ustawienie lepsze życiowe. Czy po wyprawie macie takie poczucie?
Tak, jak najbardziej. Wyprawa właśnie uczy, tak jak ojciec już wspomniał, doceniania tego, co mamy już. Otaczającego nas dobra, relacji zbudowanych. Uczy i tak mobilizuje właśnie serce, sumienie do dziękczynienia za wszystko, co mamy. To dziękczynienie też pozwala żyć zgodnie z tym rytmem, który mamy, bo zgodnie z naszą wiarą niedziela jest tym dniem odpoczynku, dniem siódmym. To mieliśmy w praktyce ćwiczone przez 6 tygodni. Mieliśmy 6 niedziel, przez które dosłownie odpoczywaliśmy cały dzień niemalże. Żadnych nie mieliśmy obowiązków w niedzielę do zrobienia, poza naprawą rowerów, ale to po prostu wynikało z potrzeby nagłej. Wspomnienia z wyprawy pozwalają, bardziej mobilizują serce. Bardziej teraz moje serce jest zmobilizowane do tego, żeby nie odkładać na przykład nauki na niedzielę, jakichś obowiązków domowych na niedzielę, tylko wszystko zakończyć w sobotę, a niedziela, żeby był właśnie tym dniem pańskim. Dniem spotkania z rodziną, z przyjaciółmi, świętowaniem naprawdę. To jest takie ważne dla mnie.
To już było parę razy wspomniane, ale rzeczywiście przyjmowanie takich rzeczy, które po prostu na co dzień mamy, a o nich nawet nie wiemy. To na wyprawie fakt, że możemy sobie na przykład usiąść na krawężniku, zjeść bułkę z jogurtem, to była po prostu taka radość. To było tak niesamowite. Albo po prostu ciepła woda w kranie, czajnik, żeby sobie ugotować herbatę. Rzeczy, które mamy na co dzień, a których naprawdę nie doceniamy, bo już do nich przywykliśmy. Naprawdę po wyprawie można się cieszyć z rzeczy, które są spowszedniałe już.
Została wydana książka dokumentująca wyprawę. Siedlczanie mogli już uczestniczyć w promocji tej książki. Mogli państwo spotkać się z członkami Niniwa Team, którzy przyjechali w takiej dosyć dużej grupie w tym roku do Siedlec, ale osoby, które nie dotarły na spotkanie, jak mogą tę książkę zdobyć, jak mogą się z nią zapoznać?
Tak się akurat składa, że będzie można w najbliższą niedzielę nabyć tutaj w Siedlcach, ponieważ dostałem zaproszenie bardzo miłe od księdza proboszcza z parafii świętego Józefa w Siedlcach. I w najbliższą niedzielę będę przez cały dzień głosił Słowo Boże. I tak naprawdę na tych kazaniach też będę troszkę dzielił się doświadczeniem właśnie wiary, doświadczeniem tego, co przeżywaliśmy z Panem Bogiem na tej ostatniej wyprawie. I przez całą niedzielę po mszach świętych przed Kościołem będzie można nabyć te książki tutaj w Siedlcach. A jak ktoś nie może, to można oczywiście przez naszą stronę internetową niniwateam.pl, albo mamy taki sklep też niniwa.com. Także można przez internet najprościej tak naprawdę.
Powiedzmy jeszcze słowo, jak te książki powstają, bo to jest bardzo ciekawa inicjatywa, dlatego że wy jesteście cały czas w łączności z osobami, które pracują nad tą książką tutaj na miejscu w Polsce. I tak na dobrą sprawę, poza wszystkimi obowiązkami związanymi z codzienną trasą, jest jeszcze ten jeden obowiązek codziennego kontaktu z redakcją tej książki i takiego codziennego sprawozdania. I na bieżąco ta książka w zasadzie powstaje.
Tak, to jest taki mój obowiązek. I rzeczywiście to książki powstają podczas wyprawy. My oczywiście jadąc, podejmując tyle wysiłku i gdzieś tam wieczorami jeszcze trzeba zadbać o te warunki bytowania, żeby gdzieś tam coś zjeść, ogarnąć się, więc już by nie było czasu pisać tej książki, a w zasadzie kiedy wracamy z wyprawy, książka jest napisana. Potem jeszcze tylko wspomnienia, każdy z uczestników pisze wprowadzenie do książki, wiadomo, obrabiamy to wszystko. Książki powstają w bardzo prosty sposób. Mamy ludzi przygotowanych w Polsce, którzy piszą relacje z każdego dnia. I to jest właśnie ciekawe, że oni nie są na wyprawie, a piszą relacje z tego dnia. Ja po prostu każdego dnia po zakończonej jeździe dzwonię i opowiadam cały ten dzień. Harmonogram, mniej więcej przebieg tego dnia, co się wydarzyło. Też to, co chcemy jakby wyakcentować. Jakieś atmosfera, która jest w grupie, jakieś doświadczenie właśnie spotkanych ludzi, dobre słowa, które gdzieś usłyszeliśmy, w sensie wartościowe jakieś, czy z Ewangelii coś, co jakoś bardzo też pokazuje to, co przeżywamy, co się dzieje w grupie. Więc dużo jest tego gadania. I też takie rzeczy bardzo wyprawowe, to, które interesują ludzi, którzy śledzą nasze wyprawy na bieżąco. Ile przejechaliśmy kilometrów, gdzie śpimy, jakieś awarie rowerowe, pogoda jaka jest, jakie warunki jazdy, przewyższenia, góry czy płasko, wiatr i tak dalej. Więc jest to takie też przygodowe, młodzieżowe, sportowe. No i ja tak tą relację zdaję przez telefon tak mniej więcej pół godziny dziennie, to jest dużo. I ten ktoś w Polsce, on to pół godziny sobie tak, jak ze mną rozmawia, spisuje jakoś tam, czy nagrywa, a później siedzi na tym ze trzy godziny mniej więcej, czasem troszkę mniej może, ale czasem też dużo więcej, żeby z tego zrobić fajną, elegancką relację, która gdzieś około północy, czasami o pierwszej w nocy, jest już wrzucana na naszą stronę. I ci, którzy są w Polsce, rodzice, ale też wielu ludzi, którzy jakoś tam wirtualnie jedzie z nami, czytają te relacje, więc tak powstaje nasza książka bardzo na bieżąco. W tym roku pisali te relacje taka para narzeczonych, Justyna i Mateusz. Justyna i Mateusz byli z nami na dwóch wyprawach. Na wyprawie na Syberię i na wyprawie na Nordkap. W zeszłym roku na wyprawie w nieznane nie mogli być, ale właśnie w Polsce śledzili i czytali. I to dało im też już takie duże doświadczenie, jak to robić. Po pierwsze, dobrze się znamy, bo byliśmy razem na dwóch wyprawach. Więc ja wiem, kim oni są, co oni mają w głowach. Oni mnie znają, wiedzą, co ja mam w głowie. Bardzo łatwo się przekazuje takie rzeczy z wyprawy ludziom, którzy byli na wyprawach. Bo tylko hasłowo niektóre rzeczy powiem i oni już wiedzą, o co chodzi. A też śledzili to właśnie jednego roku już, czytając z tego punktu właśnie z Polski, tak, nie? Z punktu widzenia Polski, jak się nie jedzie. I też wiedzą, jak ważna jest ta tuba, którą oni są. Co się ludziom przekazuje, w jaki sposób. Także ja byłem bardzo zadowolony. Wiem, że ludzie, którzy czytali te relacje, w tej chwili już książkę, niektórzy przeczytali, to mówią, że rzeczywiście bardzo dobry był przekaz i dobrze oddali też to, co żeśmy przeżywali, co się działo na wyprawie. Książka jest bardzo bogato tak naprawdę wydana. To już szósta nasza książka, więc troszkę wprawy mamy, taka seria już jest, że do każdej relacji jest kilka zdjęć z tego dnia, miejsca noclegów, mapa też jest z każdego dnia, ilość przewyższeń, na końcu są wypowiedzi uczestników. Jest to tak wszystko na takim najwyższym poziomie, też graficznym, tam w twardej oprawie, w kolorze, także elegancko.
Zachęcam albo na stronie Niniwa Team, albo też Siedlczan zapraszamy do parafii Świętego Józefa. W najbliższą niedzielę będzie można także w książkę się zaopatrzyć, a przede wszystkim ojca Tomasza posłuchać i spotkać się. Za rok jubileusz, powrót do Niniwy jest planowany, to prawda?
To prawda. Co będzie jutro, to nie wiemy, bo my jako uczestnicy wypraw wiemy, że mówienie o dniu jutrzejszym dzisiaj jest śmieszne. Tak też w ogóle mówią, że jak chcemy rozśmieszyć Pana Boga, to trzeba mu powiedzieć o swoich planach. Ale skoro jest takie pytanie, wiadomo, że jakieś planowanie jest i coś tam człowiek myśli, rozeznaje. Tak, to jest takie naturalne się wydaje. Chcielibyśmy na 10. wyprawę, jubileusz jako Niniwa, pojechać do Niniwy. Ale wiemy, że dziś starożytna Niniwa to jest dzisiejszy Mosul, północny Irak. Nie jest to najspokojniejsze miejsce na świecie. Ale jest trasa, która jest możliwa do przejechania i możemy wyjechać do Niniwy. Niekoniecznie musimy dojechać, żeby też gdzieś tam być roztropnym. Ale na pewno nie możemy jechać tak, jak kiedyś jechaliśmy do Jerozolimy przez Turcję, przez Syrię, bo tam wtedy musielibyśmy jechać przez teren państwa islamskiego. Ale jest możliwa droga przez Rosję, przez Białoruś możemy do Rosji wjechać, przez Gruzję, Armenię, Azerbejdżan i tak naprawdę dojeżdżamy do granicy z Irakiem i mamy tylko 100 km do Niniwy. I jest to teren wbrew pozorom na dzień dzisiejszy wcale nie taki niebezpieczny, bo zamieszkiwany praktycznie w 100% przez Kurdów, którzy w nas szukają sojuszników przeciwko państwu islamskiemu. I co więcej, w tym roku, w marcu, dwie dziewczyny z Polski dojechały tam rowerami. Same dwie dziewczyny. Wydaje się to takie nie do końca nierealne. Chociaż jak ktoś słyszy, do Iraku chcą na rowerach jechać, to się wydaje takie nieodpowiedzialne. Więc musimy śledzić to, co się będzie działo. Możemy wyjechać, ale nie musimy tam wjechać, jeśli by rzeczywiście tam warunki na to nie pozwalały. Nie musimy w ogóle spać w Iraku, bo to jest 100 km. Możemy wstać troszkę wcześniej, o 3 rano, przejechać te 100 km, dojechać do tej Niniwy, pobyć tam kilka godzin, muszę odprawić i wrócić, nie, za granicę, żeby gdzieś tam nie ryzykować. Zobaczymy, co będzie. To są plany, myśli, marzenia.
Wybieracie się? Myślicie o tym, żeby jechać za rok?
Generalnie odkąd ojciec już zaczął wspominać o tym celu przy mnie, to oczywiście z jednej strony właśnie te dylematy o bezpieczeństwo i rozsądek od początku mi towarzyszyły. No, nastawiłem się, że chciałbym tam pojechać. Co będzie, to właśnie zobaczymy. Jednakże już po tej wyprawie tegorocznej jestem przekonany, że właśnie Bóg namacalnie był z nami w trakcie całej tej wyprawy i nie ma o co się zbytnio martwić.
Ja tak naprawdę nie lękam się tej wyprawy i celu, że to jest tak blisko państwa islamskiego, mimo to, że wszyscy dookoła mi powtarzają, że jestem szalony, że chcę jechać na wyprawę do Iraku, że co ty robisz, jeszcze całe życie przed tobą. A mimo to moje doświadczenie właśnie z tej wyprawy na Wyspy Brytyjskie, opieki Bożej, nieustannej właśnie obecności Boga przy nas i to, jak ważne jest zawierzenie naszej przyszłości, to właśnie przez to zawierzenie Bóg błogosławi nam i daje nam jeszcze więcej, niż od Niego oczekujemy tak naprawdę.
Tegoroczna wyprawa pokazała mi, że wartość wyprawy, mogłoby się wydawać, że jest to takie jeżdżenie na rowerach, że takie bardziej podróżnicze, ale tak naprawdę wartość wyprawy duchowa jest tak duża, że chciałem jechać już na wyprawę, nie wiedząc, dokąd ona będzie, a cel rzeczywiście może na początku wydawać się dość ciężki, ale myślę, że jeżeli będzie to możliwe, to pojedziemy tam. I jestem gotowy tam pojechać.
Marcin Szuścik, Emil Burdziłowski, Łukasz Migała i ojciec Tomasz Maniura, oblat Maryi Niepokalanej, kierownik Niniwa Team. Dziękuję bardzo serdecznie za obecność w studiu.
Dziękujemy.